Rana była bardzo wielka. Obydwa końce złamanej piszczeli były odkryte. Górny koniec już częściowo pokryła granulacja, dolny zaś był biały i martwy, jak te niezliczone kości, które widziałem w naszych szpitalach polowych, gdy wśród gwałtownego ropienia oddzielały się od żywych tkanek. Ale i tu nie mogłem dostrzec żadnego ropienia. Gdy do rany nie ma dostępu żaden proces gnilny, ciało resorbuje także martwe kości, powiedział Lister. Powtórzył te słowa raz jeszcze, powoli, słowo po słowie, jak rodzaj nowego poznania, które dopiero teraz sobie jasno uświadomił. Trochę się wyprostował. Z tym dzieckiem nie wiązałem już żadnej nadziei, usłyszałem głos Listera. Ale wierzę, że będzie żyło. I z wręcz wzruszającą, dziecinną radością powtórzył, naprawdę będzie żyło. Mam tę nadzieję wraz z Panem, powiedziałem zmieszany. Wierzę wraz z Panem, ale są to dla mnie zagadki. Czy to przypadki, czy cuda? Nie wiem. Sam jeszcze nie wiem, powiedział. Ufam, że to cuda. Codziennie od nowa budzę w sobie tę nadzieję, ale jeszcze nie wiem. Milczał przez chwilę, przypatrując się, jak McPhee bandażuje szczupłą dziecięcą nogę. Potem wyprostował się ostatecznie i powiedział, chodźmy. Czy można pana zaprosić do mojego gabinetu? Tam opowiem panu więcej o tym, co pan właśnie przed chwilą oglądał. Gabinet Listera mieścił się obok sali wykładowej chirurgii w zachodnim skrzydle Glasgowskiego Uniwersytetu. Stałem tam po chwili, oparty plecami o okno, a Lister szybko chodząc tam i na powrót wyjaśniał, początkowo zacinając się, na czym polega jego metoda leczenia ran i w jaki sposób doszedł do tych wyników. Oczywiście nie potrafię już powtórzyć wszystkiego dosłownie, ale sens tego, co powiedział, był taki. Zawsze zajmowałem się badaniami nad ropieniem ran, stanami zapalnymi i śmiertelnością, której przyczyną były rany. Gdy studiowałem w Londynie u Eriksena, ten nauczał, że stany ropne i gnilne są wywoływane przez gazy i wyziewy, którymi przesycone są szpitale, a które przenikają do ran. Dokładnie obliczył, jaką ilość gazów i zaraźliwych wyziewów może zawierać powietrze, nie powodując niebezpiecznego zagrożenia. Ale zacząłem wątpić w teorię gazową, gdy w roku 1849 wśród operowanych w Londynie wybuchła prawdziwa epidemia szpitalnej gangreny. Istniał tylko jeden środek, który tu i ówdzie pomagał. Wypalaliśmy rany lapisem. Lapis jednak nie mógł zniszczyć żadnego gazu, lecz najwyżej to, co znajdowało się w ranie. Tak przynajmniej myślałem. Naturalnie mogłem się spotkać z zarzutem, że lapis przerywa jedynie proces ropienia wywołany przez gazy. Przyspieszył kroku i mówił płynniej. Badałem wówczas pod mikroskopem zgangrenowane tkanki i odkryłem w nich ciałka mniej więcej stałej wielkości, rodzaj gąbczastego tworu, ale nie zgłębiłem tego problemu, zajmując się innymi badaniami. Potem nastały moje czasy edynburskie, a wreszcie osiadłem tutaj. W tym okresie nie wyszedłem poza konwencjonalne leczenie ran, aż do chwili, gdy jakieś półtora roku temu przybył do mnie Anderson. Jest on profesorem chemii w Glasgow. Często rozmawiałem z nim na temat chorób wywodzących się z ran i na temat pewnego podobieństwa, jakie zachodzi między stanem gnilnym ciała martwego, a gniciem i gangreną innych tkanek. Całkiem niespodzianie przyniósł mi artykuł, który przeczytał w czerwcowym wydaniu Compte Rendu Hebdomadaire francuskiego czasopisma z roku 1863. Tytuł artykułu brzmiał Recherche sur la putréfaction, badania nad gniciem. Autor nazywał się Louis Pasteur. Zna go pan? Musiałem wówczas przyznać, że jak na razie nazwisko to nic mi nie mówi. Z pewnością jeszcze się pan nim zainteresuje, ciągnął Lister. Musi być wspaniałym chemikiem i człowiekiem o niezwykłej wyobraźni, orientującym się w dziedzinie nam jeszcze niedostępnej. Stało się to tutaj, w tym samym pokoju. Anderson stał tam, gdzie pan w tej chwili stoi, relacjonując treść artykułu Pasteura, krótko mówiąc, streścił główne tezy tej rozprawy. Gdy jeszcze mówił, przyszła mi do głowy pewna myśl. Ale najpierw muszę panu pokrótce powiedzieć, co odkrył Pasteur. W roku 1863 już od dłuższego czasu badał procesy fermentacji. Przeprowadzając dokładne mikroskopowe badania fermentujących substancji, zawsze odkrywał drobne żyjątka, których ilość czasami przez noc ogromnie wzrastała. Temu rozmnażaniu się towarzyszył proces coraz gwałtowniejszej fermentacji. Pasteur wywnioskował z tego, że przyczyną fermentacji gnicia muszą być owe żyjątka. Gdzie występowała fermentacja i gnicie, znajdowały się także te żyjątka w różnych formach. Gdy Pasteur gotował fermentujące substancje lub tylko silnie podgrzewał, rozwój tych żyjątek natychmiast ustawał. I tak na przykład można było całkowicie zapobiec normalnej fermentacji mleka lub wina, gdy podgrzewało się te napoje. Teza Pasteura, że drobne żyjątka nieznanego rodzaju są przyczyną fermentacji i gnicia, spotkała się z gwałtownym sprzeciwem fachowców. Twierdzili i twierdzą dotąd, także we Francji, że żyjątka te, jeżeli w ogóle istnieją, nie są przyczyną fermentacji, lecz jej skutkiem, że tak powiem następstwem jakiegoś nowego układu molekularnego. Jednak odrzucenie jego teorii skłoniło Pasteura do kontynuowania swych badań i wreszcie doprowadziło do eksperymentu, za pomocą którego, przynajmniej moim zdaniem, rozprawił się z przeciwnikami. Lister przestał chodzić, podszedł do stołu i wyjął z teczki kartkę papieru ze znajdującym się na niej rysunkiem. Przedstawiał on wypukłą, szklaną butlę z bardzo długą, wąską szyjką. Szyjka ta w górnym końcu lekkim łukiem wyginała się w bok, a następnie ku dołowi prawie do wysokości stołu, na którym stała. Potem raz jeszcze odginała się ku górze, kończąc się niezamkniętym otworem. Za pomocą takich butli udowodnił Pasteur, że małe żyjątka albo mikroby wytwarzają procesy gnilne i fermentacje, ciągnął Lister. Musiał wykazać, że jakiś płyn dopiero wtedy zaczyna fermentować, gdy styka się z mikrobami, które przenikają z zewnątrz. Gdyby mu się to udało udowodnić, to obaliłby przeciwną teorię, że mikroby powstają samoistnie w toku fermentacji. Pasteur wypełniał przez to wypukłą część butli rosołem lub mlekiem i gotował. W efekcie nic się nie działo. Nie dochodziło do fermentacji. Chcąc przeniknąć z zewnątrz, czyli wraz z powietrzem lub drobinami kurzu przedostać się do rosołu lub mleka, mikroby musiałyby przedzierać się przez ową długą szyjkę flaszki. I Pasteur powiedział sobie, że muszą przy tym osiąść w najgłębszym zgięciu szyjki i nie dotrą do wypukłej części butli. Zakładał jednak, że fermentacja musi nastąpić w chwili, gdy butlę pochyli w taki sposób, aby płyn dotarł do tego głębokiego zgięcia, gdzie jego zdaniem utkwiły mikroby. Nachylił więc butlę i czekał. Nie musiał czekać długo. Oto w zawartości butli, wolnej poprzednio od mikrobów, w krótki czas potem się pojawiły. Rozmnażały się niezwykle szybko i dochodziło do fermentacji. Lister raz jeszcze przerwał. Jego kasztanowe, lśniące włosy przylgnęły do skroni, a jego jasno-brunatne oczy patrzyły na mnie badawczo. Widocznie chciały wybadać, czy go aby rozumiem, czy aby nadążam za jego opisem tego nowego świata, a przede wszystkim, czy uda mi się uchwycić ów związek między odkryciem Pasteura a jego własną pracą. Ale mnie się to już udało, choć nie bez lęku, w jednym z owych dziwnych momentów nagłego lśnienia, kiedy raptem przenikamy dotychczasową ciemność. Być może Lister wyczytał to z mojej twarzy. Domyśla się pan, zapytał. Domyśla się pan, co działo się ze mną w chwili, gdy dowiedziałem się o odkryciu Pasteura. Tam mieliśmy do czynienia z butlą, przez której szyjkę mikroby mogły wdzierać się, wywołując stany gnilne. Tu w szpitalu leżeli chorzy z otwartymi złamaniami, z ranami, które regularnie atakuje gangrena, gdy tymczasem zamknięte złamania goją się bez gorączki ropnej i gangreny. Narzucała się więc paralela, według której identyczne lub podobne mikroby wywołujące stany gnilne przenikały do otwartych ran, najpierw zatruwając ich wnętrze, a potem całe ciało. Od tej chwili myślałem o tym, aby udowodnić, że mikroby przenikające do ran stają się przyczyną zakażeń, gangreny i ropnicy. Jednak udowodnić to było bardzo trudno. Nie mogłem otwartych ran wygotowywać ani nadawać im kształtu wygiętej szyjki. Musiałem wynaleźć inny filtr, który by domniemane mikroby zatrzymał w ich wędrówce do rany. Znowu podszedł do stołu i wziął do ręki kawał gęstej, smolistej, wydającej ostry zapach masy. Wkrótce po przeczytaniu sprawozdania Pasteura, rzekł, dowiedziałem się, że niejaki doktor Crookes na nawadnianych polach w Carlisle usunął zapach gnilny ściekających odpływów za pomocą jakiegoś chemicznego środka. Środek ten zwano fenolem albo kwasem karbolowym. Był to preparat smoły węglowej. Tu oto jest jeszcze w stałej, nierozpuszczonej postaci. Z faktu, że usuwał zapach gnilny, wyciągnąłem wniosek, że musiał przedtem zniszczyć mikroby, które według Pasteura wywołują gnicie. To niszczenie mikrobów, jeśli w ogóle miało miejsce, mógł spowodować tylko kwas karbolowy. Pomyślałem więc, że jeżeli pokryję rany materiałem nasyconym roztworem kwasu karbolowego, to być może opatrunek ten spełni rolę szyjki w butli Pastera, czyli rolę filtra, który utrzyma mikroby z dala od rany. Taki był tok mojego rozumowania i to jest wszystko, co na ten temat mogę panu powiedzieć, bowiem ten plan realizowałem nie tylko w tych trzech przypadkach, które pan oglądał. Spośród wszystkich tym sposobem leczonych pacjentów straciłem tylko jednego, ponieważ nie zauważono u niego w porę drobnej, niewidocznej rany i nie pokryto jej opatrunkiem nasyconym kwasem karbolowym. Wszyscy inni pacjenci wyzdrowieli. Byli wolni od gangreny i ropnej gorączki. Ich rany na ogół goiły się bez ropienia, co nasuwa wniosek, że być może wyobrażenie o tak zwanych chwalebnych leczniczych objawach ropnych opiera się na całkowicie fałszywych założeniach. Cuda, których świadkiem byłem, są tak wielkie, że sam się zmuszam do wątpienia. Każde odwinięcie opatrunku zaczyna się od tych wątpliwości, ale są coraz mniejsze. Już nic ich nie podsyca. Ślepota bogów. Jeszcze dziś widzę go, jak podchodzi do mównicy. Mały, niemal niepozorny, w czarnej marynarce i szarych spodniach, z głową lekko pochyloną, pełen nieśmiałości, której nigdy się całkiem nie pozbył. W dłoni rękopis na temat zasada antyseptyki w praktyce chirurgicznej. 9 sierpnia 1867 roku w Dublinie Brytyjskie Towarzystwo Medyczne odbyło swój 35. coroczny zjazd. Tym razem dla odmiany w Irlandii. Przewodniczył mu w pięknym i wielkim jak na owe czasy budynku Trinity College dr Stokes z Uniwersytetu w Dublinie. Był to ostatni z czterech głównych dni obrad, rozpoczętych 6 sierpnia z udziałem wieluset angielskich, szkockich i irlandzkich lekarzy, jak również kilku zagranicznych. Pierwsze wykłady w tak zwanej sekcji chirurgicznej już się skończyły. George Southam mówił o kamieniach pęcherzowych. Moja uwaga jednak była skupiona na kolejnym wykładzie. Miał go wygłosić Lister, który właśnie wstępował na podest mównicy, by po kilku niezwracających szczególnej uwagi i źle zrozumianych publikacjach w czasopiśmie The Lancet ogłosić medycznym koryfeuszom swego kraju, iż odkrył metodę antyseptycznego leczenia ran. Opuściłem Londyn dopiero w czwartek rano i na podróż z Euston Square statkiem do Kingstown, a stamtąd do Dublina straciłem równe 11 godzin. Już od 14 dni dokuczały mi ataki woreczka żółciowego, ale nic nie mogło mnie skłonić do opuszczenia dnia debiutu Listera. Sejmowi, a przede wszystkim Henry'emu Thompsonowi zawdzięczam, że otrzymałem miejsce w jednym z pierwszych rzędów. Thompson, który po skutecznym wyleczeniu belgijskiego króla Leopolda właśnie otrzymał szlachectwo, siedział bezpośrednio przede mną. Poprzedniego dnia zdawał relacje ze swoich doświadczeń w 100 operacjach pęcherza. Sejm, cieszący się już wielkim szacunkiem w Dublinie, siedział obok niego. Opodal w przedzie, po lewej, widziałem rozłożystą, otyłą postać Simpsona z Edynburga. Jednak tym razem nie wyczuwałem tego szczególnego fluidu wrogości, jaki poprzednio zawsze towarzyszył każdemu spotkaniu Sejma i Simpsona. Nie czułem także zakłopotania, któremu przedtem, jako protegowany czy nawet darzony ojcowską przyjaźnią jednego i drugiego, zawsze ulegałem podczas takich spotkań. Cała moja uwaga skupiona była na chwili, kiedy to zgromadzeni z ust Listera dowiedzą się o tych cudach, które widziałem w Glasgow. Byłem pewny, że przeżyję wielki triumf. Jak wtedy, przed 20 laty, podczas narodzin narkozy eterowej, i teraz wierzyłem, że Lister przekona każdego równie łatwo jak mnie. Czoło Listera pokrywały krople potu. Widziałem, jak napięły się mięśnie jego szyi, jakby gotował się do pokonania silnych zahamowań swej mowy, szczególnie w takich chwilach jak ta. Minęło trochę więcej niż rok od czasu, gdy Lister po raz pierwszy oprowadzał mnie po swoich salach w Glasgow. Od tamtego momentu doświadczył niepowodzeń, ale i przezwyciężył niektóre z nich. Bez rozgłosu nauczył się sporządzać słaboprocentowy roztwór kwasu karbolowego, który spełniał swą funkcję, nie drażniąc tkanki, jak to często zdarzało się z początku. Nauczył się kłaść kawałek materiału ochronnego między ranę a karbolowy opatrunek, tak by kwas karbolowy zamykał drogę szkodliwym zarodkom, mogącym przeniknąć do rany z zewnątrz, natomiast samą tkankę oddzielał od kwasu. Tak przynajmniej wyobrażał sobie Lister działanie materiału ochronnego. Po pierwszych sukcesach, które odniósł lecząc otwarte złamania przy zastosowaniu karbolu, wypróbował swój system na jeszcze bardziej niebezpiecznych chorobach chirurgicznych, na tak zwanych abscesach mięśni biodrowych. Wypełnione szczególnie złośliwą ropą wrzody te, jeśli się czeka, aż się same otworzą, powodują pewną, powolną śmierć w wyniku zakażenia ogólnego lub zakażenia krwi. Natomiast gdy się je otwiera operacyjnie, przyspiesza się śmierć pacjenta z niesamowitą gwałtownością. Pod ochroną nakładki nasyconej karbolem i za pomocą skalpela opłukanego w karbolu, Lister odważył się na takie otwarcie. Po nocy spędzonej na czuwaniu stwierdził, że opróżniony absces zaczął się zamykać bez gorączki, bez powodującego śmierć ropienia. Jeszcze przerażony odważył się przeciąć kolejny absces i znowu odniósł sukces. Potem następował jeden eksperyment za drugim. Lister rozciągnął swoją metodę na dalsze chirurgiczne przypadki różnego typu. Na przykład świeże rany chirurgiczne po usunięciu guzów goiły się bez komplikacji. Wobec tego postawił sobie pytanie, skoro takie rany goją się bez ropienia, czy potrzebne są jeszcze owe długie ligatury, którymi dotąd podwiązywano naczynia w ranach operacyjnych? Czy jeszcze jest niezbędne, żeby wolne końce tych podwiązań pozostawiano tak, aby zwisały z otwartych głębokich ran i torowały drogę odpływającej ropie, a potem można je było wyciągnąć, gdy w końcu same zbutwieją? Czy w bliskiej przyszłości, kiedy nie będzie już mowy o ropieniu, nie będzie można obcinać ich tuż przy naczyniu i uniknąć zakłócenia w gojeniu ran, które z konieczności było tego skutkiem? Czy nie można sporządzać ligatur z materiału napojonego karbolem, by po prostu pozostały w ciele operowanego i zostały zaabsorbowane przez gojącą się tkankę, gdy zewnętrzna rana już dawno się zamknęła? Lister natychmiast przystąpił do podobnych eksperymentów i odniósł sukcesy, które, jak mu się zdawało, były bardzo obiecujące. Być może jednak wszystkie te sukcesy wciąż jeszcze nie skłoniłyby Listera do tego, by udać się do Dublina i przemóc swą ostrożność, swą wręcz przesadną sumienność i niechęć do przemawiania. Ale los niemal wymusił to na nim, dostarczając mu jedynego w swoim rodzaju dowodu, że postępuje słusznie. Na wiosnę 1867 roku jego starsza siostra, 42-letnia Izabella Sophie Lister, zachorowała na raka piersi. Żaden ze ściągniętych na konsultację chirurgów, nawet Syme, nie chciał się podjąć operacji. Po odkryciu narkozy, korzystając z tarczy ochronnej, jaką była bezbolesność, początkowo śmiało podejmowano się interwencji chirurgicznych, ale coraz wyraźniej dostrzegano, że jeśli chodzi o operację raka piersi, to na trwalszy sukces można liczyć tylko wtedy, gdy połączona jest z radykalnym usunięciem wiązań mięśni i gruczołów pachowych. Tego typu radykalna operacja jednak niemal we wszystkich wypadkach prowadziła do śmierci, ponieważ olbrzymia rana pooperacyjna z pewnością otwierała drogę do ciała operowanej gorączce ropnej lub gangrenie. 17 czerwca Lister w trudnym do opisania nastroju operował w Glasgow swą własną siostrę. Jej rozpacz i jej próby szukania ratunku różnej maści znachorów pokonały wreszcie jego opór. Odwagi dodawał mu Syme i wiara w odkrycie, które, jak sądził, być może w tym wypadku przeszkodzi śmiertelnemu ropieniu rany lub gangrenie. Po operacji Lister przeżył dni, których, gdyby się miały powtórzyć, jak powiadał, już by nie zniósł. Tymczasem pod karbolowymi opatrunkami wielka powierzchnia rany zagoiła się w ciągu kilku tygodni z objawami ropienia, które nie warte są nawet wzmianki. Tym samym, według mojego rozeznania, Lister przeprowadził pierwszą w historii medycyny pomyślną amputację piersi z jednoczesnym operacyjnym oczyszczeniem pachy. Nie miał żadnych złudzeń, że niebezpieczeństwo recydywy nadal istnieje. Ale to nie miało nic wspólnego z samym gojeniem się rany. Sukces ten był dla niego ostatecznym impulsem, by nie sprzeciwiać się dłużej naleganiu Syme'a i zjazd w Dublinie wykorzystać do publicznego zaprezentowania swego systemu. Lister zaczął swoje przemówienie zacinając się, ale już po chwili mówił głośniej i wyraźniej. Zdawał relację z tego, że do odrzucenia myśli o niebezpiecznym dla gojenia się ran powietrzu i zawartych w nim ciałach gazowych skłoniły go badania Pastera. Mówił, że dzięki odkryciu Pastera zaczął szukać przyczyn ropienia ran nie w jakichś nieuchwytnych ciałach gazowych, lecz w drobnoustrojach, które zawierały te ciała gazowe i przedostawały się do ran. Relacjonował, w jaki sposób poszukiwał substancji zdolnej zniszczyć te drobnoustroje, zanim dostaną się do rany. Ja jednak tylko przez chwilę zważałem na jego słowa. Wiedziałem, co miał do powiedzenia. Oczekiwałem natomiast pierwszych oznak zainteresowania i zdumienia. Patrzyłem na prawo i lewo i obserwowałem twarze słuchaczy. Starałem się również skrycie spoglądać za siebie. Ale było dziwnie cicho. Ogarnął mnie niepokój. Znowu spojrzałem na Listera. Coraz wyraźniej zacząłem odczuwać, że jego niepewna wymowa przeszkadza skutecznemu oddziaływaniu na słuchaczy. Na Boga, pomyślałem znowu spoglądając na Listera. Przemóż się, przemóż wszystko, co cię hamuje. Pozwól się raz ponieść namiętności. Mów tak, jak w swojej sprawie mówił Simpson. Niepokój, poczucie, że tu przepada triumf, który wierzyłem i wierzę, zaczynało męczyć. Zauważyłem, że również Syme zaczyna się niepokoić i kątem oka spogląda na Simpsona. Odkrycie narkozy także natrafiło na uprzedzenie i niewiarę, ale usunięcie bólu było faktem tak jasnym, tak jednoznacznym, dającym się każdemu udowodnić, że nawet najwięksi sceptycy musieli się ugiąć. Natomiast zarodki chorobowe, które wdzierają się do rany i mają powodować gorączkę ropną i gangrenę, zarodki, którym, by nie zakażały rany, przeciwdziałać ma karbol, czy Lister ma je w ręku, czy może je zaprezentować? A Pasteur? Kto w Dublinie słyszał już o Pasteurze? Pasteur nie był lekarzem. Chyba nikt z obecnych nie znał jego nazwiska. A jeśli znał, to może on mógł pokazać te zarodki. Rzekomo miał udowodnić, że zarodki unoszące się w powietrzu powodują fermentację i gnicie. Kiedy? Gdzie? Lister musiał się pomylić. Co najwyżej postawił nową hipotezę, jeszcze jedną wśród tych niezliczonych, które od stuleci zajmują się fermentacją i gniciem. Jeszcze jedna spekulacja wśród wielu innych, które bankrutują jedna po drugiej. Wyczuwałem mur. Wietrzyłem opór. Jak to jest z tym karbolem? Przypuszczalnie uznają go tylko za jeden z wielu środków, którymi próbowano na całym świecie skrapiać, myć lub czyścić rany. Ale opatrunek, który z dala od rany miał trzymać jakoweś żyjątka, które Lister tam na mównicy nazywał zarodkami? Czy to nie to samo, co niezliczone, bez końca podejmowane próby odgrodzenia ran od dostępu powietrza z jego miazmatami i kontagiami? A zatem nic nowego, zupełnie nic nowego. Nie wiem, co kłębiło się wówczas w głowach innych i trudno mi ocenić, czy wtedy dokładnie tak samo myślałem i czułem, jak to teraz przedstawiam. Zbyt wiele z czasów późniejszych mogło się wmieszać do obrazu moich wspomnień. Ale jedno jest absolutnie pewne, iż zawładnęło mną uczucie, że jakoś muszę Listerowi pomóc. Wciąż zdawało mi się, że powinienem w jakiś sposób zachęcić tego stojącego tam na trybunie dokładnego, spokojnego, sumiennego człowieka, który ani swoją postawą, ani elokwencją nie umiał nikogo oczarować, zjednać lub porwać za sobą. Lister, jak wszyscy mówcy z małymi wyjątkami, miał do dyspozycji 20 minut. Gdy zbliżał się do końca, próbowałem raz jeszcze czytać w twarzach wokół siebie. Przy tej okazji wzrok mój spoczął na Simpsonie, który zwrócił się do swojego sąsiada. W związku z tym mogłem ujrzeć jego twarz. Zdawała się wyrażać podniecenie. Już skłonny byłem sądzić, że zarumieniła się na skutek szczególnego zainteresowania i przychylnej akceptacji. Jednak z błysku jego oczu odczytałem niedwuznacznie, że to z gniewu twarz nabiegła mu krwią. Mimo woli zacząłem przysłuchiwać się Listerowi. Zorientowałem się, że dotarł do tego punktu swojego referatu, w którym mowa o podwiązywaniu naczyń krwionośnych. Lister wyjaśniał, że przy ścisłym stosowaniu jego metody można zrezygnować z powodujących ropienie i gnijących nici do podwiązywania naczyń. Można podwiązywać krwawiące naczynia nićmi zdezynfekowanymi jego sposobem, po czym obcinać je krótko i węzeł pozostawić w gojącej się ranie. Jeśli dalsze próby potwierdzą jego pierwsze doświadczenia, to skończyłyby się niebezpieczeństwa, których teraz jeszcze należy doszukiwać się w gnijących wiązaniach i wtórnych krwawieniach z naczyń. Zrazu nie bardzo mogłem pojąć, co w tych słowach tak oburzyło Simpsona. Wiedziałem jedynie, że właśnie stało się coś, co tego starego, skorego do napaści lwa, uczyniło przeciwnikiem Listera. Tymczasem Lister zdążał do końca swoich wywodów. Zakończył słowami, że jego salę chorych ongiś zaliczano do najbardziej niezdrowych w Glasgow, od czasu wprowadzenia jego sposobu leczenia mają nowe oblicze. Od 9 miesięcy nie miał żadnego wypadku ropnej gorączki. Pomału zszedł z mównicy. Zmierzał w kierunku swego miejsca w pobliżu Sajma. Czułem, jak pytające spojrzenie swoich jasnych, brunatnych oczu najpierw kieruje na Sajma, a potem na mnie. Powoli zaczęły rozlegać się oklaski. Nie była to burza. Nawet w przybliżeniu nie można było mówić o triumfie, jakiego w głębi serca oczekiwałem. Ale oklaski te wskazywały, że była pewna liczba lekarzy, którzy zrozumieli znaczenie osiągnięć Listera. Może jednak udało się rzucić pierwszy posiew. Gdy słuchałem oklasków i skinięciem głowy starałem się dodać otuchy Listerowi, znowu rzuciłem okiem na twarz Simpsona. Zauważyłem, że wprost płonie oburzeniem. Niemal w tej samej chwili poprosił o głos, ale już było za późno, by mógł jako pierwszy zabrać głos w dyskusji. Uprzedził go dr Hingston z Montrealu, któremu udzielił głosu przewodniczący sesji Adams. Jednak to, co z przekonaniem oświadczył Hingston, było dla mnie głębokim rozczarowaniem, ponieważ dowodziło, że Hingston w ogóle nie zrozumiał Listera. Hingston twierdził, że już wcześniej stosowano w Europie karbol, ale w czasie swej ostatniej podróży stwierdził, że z powodu złych wyników wszędzie z tego środka zrezygnowano. Angielska metoda polewania ran karbolem zmieszanym z olejem przypomina mu zabiegi stosowane przed 300 laty, które nauka już dawno zarzuciła. Ku memu jeszcze większemu rozczarowaniu Hingston otrzymał oklaski. Tymczasem dźwignął się Simpson. Szedł krótkim, ciężkim krokiem w kierunku mównicy, lewą rękę przyciskając do piersi. Odwrócił się do nas twarzą. Zmieniła się w ciągu tych kilku sekund, ale wciąż jeszcze płonął na niej rumieniec. Widocznie swoje oburzenie ukrywał pod maską pewnej siebie przewagi, gotując się do zwalczania czegoś, co prawdopodobnie wtargnęło w jego opłotki. Natychmiast zaatakował referat Listera głośno, buntowniczo, dobitnie. Już po jego pierwszych słowach byłem do głębi oburzony. Mówił tak, jakby w ogóle nie warto było zajmować się dorobkiem Listera. Wyjaśniał krótko i lekceważąco, że wszystko, co przedstawił Lister, już od dawna było stosowane we Francji i Niemczech, po czym odstąpiono od tego. Nie jest to nic nowego ani dla teorii, ani dla praktyki. Ale nie dość na tym, zamiast zaoferować coś nowego, Lister chce wrócić do podwiązywania naczyń nićmi, obojętne czy z jedwabiu, czy z włókien zwierzęcego pochodzenia, by w ten sposób zrobić krok wstecz, czyli wrócić do okresu, który on, Simpson, jak wiadomo każdemu z obecnych, już od blisko 10 lat przezwyciężył za pomocą swoich metalowych klamer, jakimi zamyka krwawiące naczynia. A ponieważ są z metalu, nigdy nie powoduje. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, że Simpson, zachęcony pomyślnymi doświadczeniami Amerykanina Mariona Simsa ze srebrnym drutem jako materiałem do szycia, zaniechał już podwiązywania krwawiących naczyń długimi nićmi. Metalowymi szpilkami, które okazały się szczególnie odporne na ropienie, przekłuwał tkankę otaczającą naczynia tuż przy samych naczyniach i w ten sposób je zaciskał. Przez to miał się tworzyć czop krwi, który je zamykał. Na skutek mego pobytu w Armii Potomaku miałem spore zaległości w literaturze naukowej. Dlatego też nie wiedziałem, że klamry naczyniowe stały się punktem newralgicznym starzejącego się Simpsona, zwłaszcza że wielu chirurgów je odrzucało. Czop krwi jako zamknięcie naczynia zdawał się im czymś zbyt niepewnym. Za często zdarzały się wtórne krwawienia, ale Simpson walczył o powszechne uznanie swego wynalazku wszelkimi dostępnymi metodami.